TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszych dzisiejszych gości, którzy zostaną z nami aż do 18. Kamil Dziubka, Onet.pl,
dzień dobry.
Jakub Majmurek, krytyka polityczna, dzień dobry. Zaproponujemy Państwu dzisiaj studium przypadku, jak doszło do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest proces, który zaczął się kilka miesięcy temu, do omówienia 3 lata, więc pędzimy. Zaczynamy od kluczowego momentu, czyli wygranych, przegranych wyborów w 2023 roku. PiS wygrał te wybory, nie ma zdolności koalicyjnych, rząd stworzy Donald Tusk, choć oczywiście wcześniej będzie ten dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. W grudniu 2023 roku zbiera się na naradzie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński relacjonował później, że odbyła się dyskusja na temat tego, co się stało, jak mówił, dlaczego robiąc tyle dla społeczeństwa i różnych jego grup, nie zdołaliśmy uzyskać bezwzględnej większości głosów. Ta sprawa będzie wyjaśniana w dużo głębszym opracowaniu niż to, które można przygotować w tej chwili. Nie wiem, czy ostatecznie takie opracowanie pogłębione powstało. Słyszeliśmy o analizie przygotowanej przez byłych pracowników TVP, którą tę analizę przyniósł na Nowogrodzką Jacek Kurski. Że przez Hołownię PiS straciło władzę, że Lex Tusk było błędem, że telewizja mogła robić więcej dla pozyskania seniorów, ich mobilizowania. Było też spotkanie z ekspertami, którzy orzekli, że aparat PiS w terenie był bierny, że w PiSie wygrała ideologia, że nie było spójnego przekazu w sprawie Unii Europejskiej, że błędem był skrajnie negatywny przekaz wobec Tuska i tak dalej i tym podobne. No i pytanie właśnie, czy w ogóle w tym 23 roku doszło do rozliczeń i do podsumowania tego, co się stało, bo ja potem słyszałam taką tezę wielokrotnie o braku rozliczeń, a ostatnio jeden z posłów wiernych Nowogrodzkiej napisał mi po rozłamie tak. Brak uczciwego rozliczenia po wyborach 23 roku jest przyczyną obecnych napięć. Co panowie na to? Kamil Dziubka.
Znaczy takich rozliczeń personalnych nie było oprócz, o ile dobrze pamiętam, Krzysztofa Sobolewskiego, który stracił funkcję sekretarza generalnego i to chyba była jedyna konsekwencja taka typowo personalna tej wygranej, przegranej, to znaczy generalnie utraty władzy. Ale co do zasady, mieliśmy dwutygodniowy rząd, czyli Mateusza Morawieckiego, czyli tego samego premiera, który rządził przez ostatnie 6 lat, więc jakby pod tym względem wyborcy PiSu i też partia dostała sygnał, w niczym się nie cofamy,
nic się nie stało,
robimy dalej to samo. To znaczy oczywiście, że z punktu widzenia pewnej takiej techniki miało to swoje znaczenie, dlatego że jeszcze trzeba było podomykać pewne sprawy. Chociaż oczywiście tam skład personalny rządu był inny, ale na poziomie wiceministrów on się właściwie nie zmienił. Plus oczywiście doszło do tego historia z mediami publicznymi. To znaczy i to było bardzo szybko, po przecież przejęciu władzy przez Tuska, dosłownie tydzień później Bartłomiej Sienkiewicz włączył światło na Placu Powstańców. I wtedy właściwie Jarosław Kaczyński dał sygnał do obrony, tak, do budowania barykad, więc do takiej konsolidacji. No plus jeszcze sprawa Kamińskiego i Wąsika. I to był drugi taki przyczynek.
Czyli oblężona twierdza.
Oblężona twierdza, obrona i właściwie tutaj nie było czasu na takie rozliczenie. Zresztą ja pamiętam cytat z Kaczyńskiego z tego okresu, który powiedział żadnych ekspiacji, tak? Żadnego bicia się w piersi, wyznawiania win.
Worków pokutnych i tak dalej.
Dokładnie tak. Po prostu przyszła zła władza, która chce czynić zło i naszym zadaniem jest obronić Polskę przed tym złem jak najmocniej.
Przecież w 2023 roku prezes chyba w półtusku na spotkaniu Klubu Gazety Polskiej mówił coś takiego, że my przegraliśmy, bo zmieniło się społeczeństwo. Jeśli mamy wygrać, to musimy się do tego zmieniającego społeczeństwa się dostosować. No ale później włączyła się ta dynamika polityczna, o której tutaj mówił redaktor Dziubka, czyli Kamiński i Wąsik, czyli TVP, czyli sprawa prokuratury krajowej, czyli też właściwie wszystkie rozliczenia z PiS-em. No i to już wywołało w PiSie reakcję ta podobną, jaka miała miejsce po utracie władzy w 2007 roku i po jak gdyby potwierdzeniu tej utraty w 2010, kiedy Platforma wzięła też prezydenta, gdy wybory wygrał Bronisław Komorowski, czyli po prostu totalna hermetyzacja partii, pójście w oblężoną twierdzę i żadnych takich rozliczeń nie było. A jednocześnie, chociaż tych rozliczeń nie było, i nie było powiedzenia, popełniliśmy błąd tu, tu, tu i tu, to w pewnym momencie PiS zaczął się dystansować od dorobku rządu Morawieckiego i coraz bardziej od tej linii, którą prezentował Morawiecki, zwłaszcza jak gdyby Morawiecki w tym rządzie, zaczął się dystansować i wygrane wybory prezydenckie w 2025 roku były wyborami, w których kandydat PiSu w wielu kwestiach startował na pozycjach bardzo odległych od pozycji Morawieckiego. No i samo to, że PiS nie postawił wtedy na Morawieckiego, więc na swojego ostatniego premiera i że nie powiedział tak, my idziemy do wyborów z programem rządu Morawieckiego, jesteśmy z jego dumni i bronimy tego dziedzictwa, no też jakoś tam pokazuje, że sam PiS miał tą świadomość, że to dziedzictwo może być tutaj wieloznacznie interpretowane przez wyborców. No a dzisiaj Karol Karski już w zasadzie wprost mówi, że Mateusz Morawiecki jest balastem, no i że dobrze, że się pozbyliśmy tego balastu, bo teraz nam w sondażach skoczy, tu parafrazuję, nie cytuję dokładnie, ale taki był mniej więcej sens tej wypowiedzi pisowskiego rzecznika dyscypliny.
To w czerwcu 2024 roku Kaczyński przeciął nadzieję Morawieckiego na bycie kandydatem na prezydenta w 2025 roku. Jak mówił, to byłoby skrajnie nierozsądne, aby nie umieścić Mateusza Morawieckiego na liście kandydatów na prezydenta. On jest wyjątkowo zdolny i go cenię. Ale chodzi o to, że chcemy postawić na kogoś, kto ma realną szansę wygrać. Ale zanim połowa 2024 roku, to moim zdaniem bardzo ważne wydarzenia z początku tego roku, bo Andrzej Gajcy w Onecie w styczniu 2024 roku napisał tak. Jarosław Kaczyński zapowiedział swoim współpracownikom odejście z funkcji prezesa PiSu oraz przekazanie władzy nad partią w ręce młodszego pokolenia. Chodziło oczywiście o kongres zaplanowany na rok 2025 i wtedy miała się odbyć ta zmiana przywództwa w PiS. W Gazecie Wyborczej profesorowie Jarosław Lis i Antoni Dudek w lutym uważali, że są dwaj delfini, to Czarnek i Morawiecki. W lutym także profesor Andrzej Nowak, późniejszy szef Komitetu Obywatelskiego Karola Nawrockiego, w periodyku Arkana napisał tak. Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości. Czyli na początku 2024 roku wyczerpuje się, ale na chwilę, mit genialnego stratega z Żoliborza, tylko że, jak się okazuje, Bożek nie chce zleść z tego tronu, na którym siedzi od 2001 roku, bo Kaczyński odpowiada Nowakowi, nie zamierzam ustąpić. Czyli właściwie wycofuje się z tego, co powiedział swoim współpracownikom na początku 2024 roku.
Tak, i zresztą ta deklaracja Kaczyńskiego z 2024 była powtórzeniem deklaracji z 2021. Kaczyński wtedy mówił, że jest coraz starszy, coraz trudniej się zarządza partią i w 2025 on odchodzi, że to jest jego ostatnia kadencja na funkcji prezesa PiSu. Oczywiście wtedy były zupełnie inne realia, Prawo i Sprawiedliwość rządziło, natomiast moment był trudny, bo to też była jeszcze pandemia, więc natomiast i rozumiem też, że to było po okresie takich wewnętrznych wstrząsów w PiSie, bo pamiętamy piątkę dla zwierząt, o której dzisiaj Morawiecki mówi, że to było jedna z przyczyn spadku poziomu poparcia dla PiSu. Inna sprawa, że Morawiecki, ja sobie dzisiaj odświeżyłem jego wypowiedzi na temat piątki, on całym sobą popierał tę piątkę.
Tak, no, przecież jest w tym klubie pan Puda, pan minister rolnictwa, tak, który był twarzą
był
tej
twarzą,
piątki.
On sobie potem zrobił zdjęcia z partią Razem, prawda, że to taki wspólny
Morawiecki
sukces.
Przejął od Kaczyńskiego mądrość etapu, tak?
No, dokładnie tak. Natomiast i rzeczywiście... Ale wydaje mi się, że i potem jeszcze była jedna zmyłka w 2024 roku, czyli wybory samorządowe. Te sejmikowe wybory Prawo i Sprawiedliwość znowu wygrywa, tak? Czyli jest powtórzenie niejako wyborów parlamentarnych, no bo one są, te sejmikowe, zbliżone do wyborów parlamentarnych w sensie takim, powiedziałbym, socjologicznym, wyborczym. No i Prawo i Sprawiedliwość wtedy ogłasza, dobrze, no cały czas jesteśmy pierwsi. Partia też mówi, dobrze, moment jest trudny, bo tu zgrządzi, ale my mamy swojego prezydenta, znowu prowadzimy. Potem przyszły wybory europejskie, wtedy już przegrane przez PiS, ale o punkt procentowy i umówmy się, no to są wybory takie bardzo, takie pro dla wyborcy właśnie platformerskiego, również konfederackiego w pewnym sensie. I można powiedzieć, że do połowy tego 2024 roku realnie nic się nie dzieje. Ale potem, to się zaczyna.
To ja się tylko jeszcze wtrącę, bo wydaje mi się, że właśnie wybory samorządowe wygrane przez PiS i wybory do Parlamentu Europejskiego przegrane tylko o punkt procentowy i o jeden mandat, tak, jeżeli chodzi o liczbę europosłów, która przypadła Koalicji Obywatelskiej i Prawu i Sprawiedliwości, To właśnie był ten moment, kiedy znowu przywództwo Jarosława Kaczyńskiego przestało być kwestionowane, tak?
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też przy tych wyborach samorządowych zaczynają się ujawniać problemy PiS-u. PiS jednak traci kilka województw. Traci łódzkie, traci dolnośląskie.
Traci Podlaskie
traci
też ze względu
chwilę
na
później Podlaskie,
zdradę.
Gdzie arytmetycznie wygrywa, ale gdzie po prostu kłóci się ta delegacja PiS i w wyniku tego PiS traci władzę. Tutaj też zadziałał magiczny dotyk polityczny Jacka Sasina, który był odpowiedzialny za struktury polityczne w tym. W Małopolsce wygrywa zdecydowanie, ma samodzielną większość w sejmiku, ale tam przez kilka miesięcy trwa konflikt na temat wyboru marszałka. Lokalne struktury odrzucają kandydata, którego chce tam umieścić Jarosław Kaczyński i też w zasadzie nawet się w pewnym momencie dochodzi do tego, że się zastanawiają komentatorzy, czy nie będzie po prostu powtórzonych wyborów do sejmika, bo ten sejmik nie wybierze marszałka. Tam w tle też jest jak gdyby sytuacja w małopolskim PiS-ie, pozycja Beaty Szydło, która tutaj też jest tam cały czas ważną osobą. Więc tutaj te wybory samorządowe też były takim momentem, który z jednej strony można odczytywać jako taki właśnie ostatni moment przywództwa silnego Kaczyńskiego, czy też takie wzmocnienie tego przywództwa po przegranych wyborach, no ale z drugiej strony tam też się ujawnia cały szereg problemów w partii.
Marzec 24 roku. Chciałabym na ten miesiąc zwrócić uwagę, bo wówczas Radio Z podaje, że Morawiecki po wyborach do Parlamentu Europejskiego zamierza założyć nową partię. Wiemy, że ten wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego jest dla PiS-u korzystny, więc ponoć to przecięło te nadzieje Morawieckiego, że jest akurat moment na założenie własnego ugrupowania, ale też w marcu dochodzi do takiej publicznej kłótni między tymi frakcjami, o których będziemy mówić później, czyli harcerzami i maślarzami, bo Patryk Jaki krytykuje i Morawieckiego, i Dudę.
Czy Michał... wtedy się jeszcze te frakcje
tak nie nazywają, tak, bo jeszcze nie ma awantury o to, jakiego obywatelstwa jest masło na pokładzie samolotu LOT, tak. Michał Dworczyk o suwerennej Polsce mówi, że to jest pasożytnicze środowisko, Sasin tonuje, to jest przekroczenie dobrego smaku w dyskusji. Poseł suwerennej Polski Michał Wójcik zapewnia, że w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ma żadnego konfliktu. Jest też taka wypowiedź Joachima Brudzińskiego. Moi drodzy młodzi koledzy, rozemocjonowani ostatnio jak pensjonarki, toczący ku uciesze totalnych i sprzyjających im mediów idiotyczne spory, mam do was serdeczną prośbę. Wsadźcie wasze rozgrzane głowy pod strumień zimnej wody i uświadomcie sobie, że jeżeli mamy wrócić do władzy, to wzajemny szacunek i współpraca wszystkich środowisk tworzących Zjednoczoną Prawicę może nas uchronić od spektakularnej klęski. Marzec 24 roku, bardzo, bardzo dawno temu, Jakub Majmurek.
No tak, ale też można by sięgnąć tutaj jeszcze dalej historię, bo ten spór między, może wtedy jeszcze nie maślarzami, ale tą frakcją...
To są rządy Zjednoczonej Prawicy.
Słówpolową, to są rządy Zjednoczonej Prawicy. Tam przecież od samego początku mieliśmy do czynienia z dosyć ostrym konfliktem. Morawiecki był krytykowany za politykę europejską. W kampanii 23 roku Morawiecki miał tam taką wypowiedź dosyć lekceważącą o tym, jak wyglądają reformy sądów i też taką jak gdyby kwestionującą w ogóle sens polityki Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości. Więc te napięcia jak najbardziej miały miejsce już w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, tylko utrata władzy, bo władza jest tym, co konsoliduje bardzo środowiska polityczne, no doprowadziła do wzmocnienia tych konfliktów, a też wchłonięcie dawnej suwerennej Polski przez PiS, co też stało się po wyborach parlamentarnych, no doprowadziło do tego, że nie tyle ten właśnie dawny ta mikropartia nie została zlikwidowana i przetrawiona przez PiS, tylko no głęboko jej absorpcja PiS odmieniła, no i doszło do bardzo daleko idącej suwpolizacji, można by powiedzieć, PiS-u. I też ten konflikt między maślarzami a harcerzami jest tego efektem, bo tutaj do tych właśnie dawnych suwpolowców i ich linii krytyki polityki Morawieckiego przyłączyli się tacy politycy jak Czarnek czy Tobiasz Boheński.
Pod koniec 23 roku wchłonięta została Partia Republikańska, czyli ta założona przez Adama Bielana. W czerwcu 24 roku Radosław Fogiel pytany, czy widziałby włączenie suwerennej Polski do PiS-u, odpowiedział: czysto hipotetycznie statut daje taką możliwość, ale to musiałaby być decyzja polityczna, przede wszystkim polityków suwerennej Polski. I już w październiku Kaczyński w tygodniku Sieci mówi o takim połączeniu się z Ziobrą, że dziś procesy konsolidacyjne są ważniejsze niż partykularne racje. W mojej ocenie będę się tego trzymał. Sprzeciw wobec połączenia wynika z motywów grupowych, a czasem wręcz indywidualnych. Czyli już wówczas Mateusz Morawiecki i jego ludzie musieli protestować przeciwko temu, co wydarzyło się pod koniec 24 roku.
No wspomniany Michał Dworczyk miał taką wypowiedź bardzo krytyczną. To nie była jedyna wypowiedź, ale pamiętam taką jedną wypowiedź bardzo krytyczną na temat przyłączenia, możliwego wówczas przyłączenia partii Ziobry do PiS-u. No i on prawie wyleciał wtedy z partii. Zresztą to był też ciekawy moment, bo właściwie to myśmy się dopiero teraz przekonali, ilu ludzi jest z Morawieckim. Bo bardzo długo przekonanie było w PiS-ie takie, że właściwie jest Morawiecki i tam paru europosłów i może jeszcze jakieś parę osób. A się okazuje, że tych ludzi jest więcej. Tylko wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział. I wydaje mi się, że to też ośmieliło przeciwników Morawieckiego do tego frontalnego ataku.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal są z nami Kamil Dziubka, Onet.pl, Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Opowiadamy Państwu o tym, jak rozpadał się PiS od 2023 roku. Jesteśmy jesienią 2024 roku, kiedy to Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci mówi o tym, że chce się połączyć z suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry, bo mam obok siebie nas partię niewielką, ale za to dysponującą posłami zaangażowanymi, dobrze przygotowanymi, a w Polsce toczy się ostra walka polityczna i potrzebujemy ludzi zdeterminowanych, odważnych. Ci wojownicy są nam po prostu potrzebni, a ci, którzy stoją temu na przeszkodzie, naprawdę nie są w stanie odwołać się do racjonalnych przesłanek, poza tymi, które mają charakter partykularny. Ci, którzy stawali temu na przeszkodzie, to oczywiście Morawiecki i jego ludzie. Ostatnio Morawiecki udzielił wywiadu, już przepraszam, ale nie pamiętam gdzie, bo dużo było tych wywiadów. I był pytany o to, jak to możliwe, że teraz uważa, że krytyka jego rządów przez polityków suwerennej Polski bardzo zaszkodziła PiS-owi i obniżyła notowania, bo przecież ta krytyka była także wcześniej za rządów Zjednoczonej Prawicy, a przecież sam Morawiecki chwali się, że w 2023 roku wygrali, że był bardzo dobry wynik na poziomie ponad 35%. I Morawiecki stwierdził, że to bardzo ważna sprawa, która się wydarzyła w 2024 roku, czyli kiedy suwerenna Polska stała się częścią Prawa i Sprawiedliwości, bo właściwie zaczęła przejmować Prawo i Sprawiedliwość, komunikację Prawa i Sprawiedliwości, że ta krytyka miała wtedy już zupełnie inny charakter. Więc jak rozumiem, dla Morawieckiego to włączenie suwerennej Polski to jest taki moment przełomowy.
Znaczy, to w ogóle też poszukiwanie sprzeczności w wypowiedziach Morawieckiego też jest dość, powiedziałbym, takim miłym zadaniem, dlatego że tu bogactwo materiału jest całkiem spore. Tylko właśnie nie wiem, czy jest sens się też nad tym skupiać do końca, dlatego że poglądy Morawieckiego są takie, jakich wymaga tego chwila polityczna, tak? Teraz ma inne. Albo inaczej, teraz być może ujawnia prawdę o tym, co było, a nie chciał tego ujawnić wcześniej, bo jeżeli mówimy na przykład o Morawiecki też chętnie mówi o Jacku Kurskim, prawda? No tylko, że z maili Dworczyka my wiemy, że jego ludzie byli w stałym kontakcie z ludźmi Jacka Kurskiego, w pewnym momencie przynajmniej. Być może to się w pewnym momencie urwało, ale gdzieś rok 18-19 to jest taki bardzo intensywny kontakt, ustalanie tej linii propagandowej, więc i takich przykładów jest po prostu więcej. Z tymi Ziobrystami to w ogóle jest para, tak? Bo przecież partia Ziobry została wchłonięta przez PiS też w momencie, kiedy zniknął lider, tak? Czyli Zbigniew Ziobro. Ziobro przecież już pod koniec 2023 roku
dowiaduje się o chorobie
i znika z polskiej polityki de facto. Znaczy jest jakąś taką figurą, która gdzieś tam poprzez media społecznościowe się kontaktuje z wyborcą, z PiS-em, z Jarosławem Kaczyńskim, ze swoimi ludźmi, ale wiadomo, że jakby on z tej rozgrywki już wypadł. Z drugiej strony to środowisko, o którym dzisiaj mówimy, że są to maślarze, nie miało tego jednego lidera de facto, tak? Tym liderem być może potem stał się Przemysław Czarnek, ale można powiedzieć, że nie był on taką postacią w tym sensie, znaczy to nie była też postać, która zwalczała Morawieckiego tak otwarcie, prawda? Mhm. Bo możemy powiedzieć w ten sposób o Jacku Sasinie, o Patryku Jakim, momencie również o Tobiaszu Boheńskim, którego też kariera moim zdaniem jest zadziwiająca, bo to jest człowiek bez żadnych w ogóle osiągnięć w polityce. A jednak nawet uzurpuje sobie prawo na tym gruncie pisowskim, żeby po prostu decydować o takich metasprawach. Ale to odstawmy na bok. I w tym momencie się nie pojawia Morawiecki, bo Morawiecki zawsze w tej partii był, ale Morawiecki ujawnia swoje ambicje. Bo Morawiecki przecież wprost powiedział, że oczywiście tu prezes zawsze na wieki wieków i tak dalej, ale jeżeli prezesa kiedyś za 182 lata zabraknie,
to ja chętnie.
I oczywiście,
jest 24 rok.
I ja słyszę, pojawia się często taka opinia, no, że przy prezesie nie wolno mówić takich rzeczy. Ja w to do końca nie wierzę. Przecież Kaczyński doskonale wiedział, jakie są ambicje Morawieckiego. I być może on zrobił ten błąd, że on o tym wiedząc próbował zrobić z Morawieckiego męską wersję Beaty Szydło. Tak? Czyli byłego premiera, którego dobrze wspominamy, o którym dobrze mówimy, któremu zapewniamy być może sowitą emeryturę, choć w przypadku Morawieckiego to pieniądze no nie mają takiego wielkiego znaczenia. Zresztą Morawiecki teraz mówi, że właściwie on...
W Nowym Jorku za 15 milionów
czy za 5 milionów, nie ma to większego znaczenia, mógłby sobie świetnie żyć. Być może tu był błąd Kaczyńskiego, tak? On nie zdawał sobie sprawy, że Morawieckiemu nie wystarczy bycie szefem kolejnej instytucji wewnątrz PiS-u albo frakcji EKR, która, no, umówmy się, można ją sobie wpisać do CV, ale politycznie no, nie ma wielkiego znaczenia. I w tym sensie Kaczyński pewnie popełnił błąd.
No jak tak, no jakby wszyscy poza Morawieckim, wszyscy byli premierzy, których Kaczyński wykreował, kończyli na ogół na politycznym marginesie. No, Kazimierz Marcinkiewicz to już zupełnie stał się wręcz po prostu politycznym memem w pewnym momencie tylko i wyłącznie. No a Beata Szydło, która była przecież niesamowicie popularną pisowską premierką, która do dzisiaj wspominana jest w partii bardzo dobrze i która ma tam jakieś wpływy, zwłaszcza w Małopolsce, to została odesłana na emeryturę do Parlamentu Europejskiego. No Morawiecki po prostu, Kaczyński po prostu w pewnym momencie stwierdził, że Szydło już wykonała swoje zadanie, on teraz potrzebuje postawić na klasę średnią, na kogoś, kto się będzie w stanie porozumieć z Unią Europejską, no i bezceremonialnie ją zmienił na Morawieckiego. To taki jeszcze sposób dosyć dla niej upokarzający, no bo rano ją broniono w Sejmie, dawano jej nawet kwiaty po tym głosowaniu, kiedy ją obroniono.
Wotum nieufności,
a wieczorem złożyła sama dymisję, jak mówi oficjalna wersja na Nowogrodzkiej. Więc tutaj jak gdyby też Morawiecki nie chciał podzielić tego losu. No i myślę, że w momencie, kiedy Kaczyński postawił na Czarnka, no to jak gdyby dla Morawieckiego było coraz bardziej jasne, że taki trochę los go czeka, no bo co...
Ale do postawienia na Czarnka to jeszcze sporo czasu.
Wybory prezydenckie.
Bo mamy jeszcze rok 24, cały czas i w sierpniu rusza, jak mówił sam Jarosław Kaczyński o tym przedsięwzięciu, operacja wyłaniania kandydata PiS-u na prezydenta. W listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, 24 listopada zaprezentowano nam Karola Nawrockiego z książki Wywiadu Rzeki. Skąd się wziął Karol Nawrocki? Wiemy z ust Karola Nawrockiego, jak ten proces wyglądał, że były luźne rozmowy, potem już wszedł do ścisłej trójki, potem był pomysł w październiku na prawybory partyjne, to wtedy Nawrocki powiedział, że on w tym nie bierze udziału. Wiadomo, gdyby partia miała decydować, to pewnie na Karola Nawrockiego, który był spoza partii, by nie postawiła, no ale potem zdecydowano, że właśnie Karol Nawrocki. Ale mam wrażenie, że z tą decyzją Jarosława Kaczyńskiego partia, Morawiecki, pozostałe frakcje pogodziła się po prostu. I przecież widzimy, że ta partia pracuje na sukces Nawrockiego jak wół przez kolejne miesiące.
Prawda. A te prawybory, zresztą wielu polityków PiS-u jakby było przekonanych, że prawybory są ustawione pod Czarnka. Że gdyby to partia miała decydować, to wygrałby te wybory Czarnek, że taka była emocja w tej partii. Więc też w sumie z tego punktu widzenia trudno potem dziwić się Kaczyńskiemu, że on sam postawił na Czarnka.
Ale jeszcze jedna rzecz, bo ten wybór Karola Nawrockiego, w 24 roku pojawia się ta dyskusja, o której zresztą media donoszą, że Morawiecki uważa, że PiS powinien być opozycją konstruktywną, a Jarosław Kaczyński proponuje jednak opozycję totalną. I Karol Nawrocki jest moim zdaniem wyborem takim, który wskazuje na to, że chcemy być opozycją totalną, bo przecież Nawrocki, co zresztą robi, miał zwalczać przede wszystkim rząd Donalda Tuska.
Tak, ale miał, sorry, ja tylko dwa zdania, ale miał tę zaletę, że no właśnie nie był ściśle sklejony z rządem Morawieckiego, tak? Czarnek był przecież ministrem w rządzie Morawieckiego, choć oczywiście jak sobie tak z zewnątrz spojrzymy, to możemy powiedzieć, że właściwie Czarnek realizował swoją politykę w powiązaniu czy w jakiejś komunikacji z Kaczyńskim, również z ziobrystami, bo to wszystko gdzieś w tym sosie się odbywało, no a Morawiecki gdzieś to wszystko spinał, prawda? Zresztą on dzisiaj też stara się sprawiać takie wrażenie, że on no, wszystkie, ale pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, wszystkie decyzje kluczowe konsultował z Kaczyńskim.
Kaczyński się od tego odcina na portalu X i mówi, że premier się dziwnie zachowuje.
Tak, no to już jesteśmy na kolejnym etapie. Natomiast wracając do Nawrockiego, to była jego podstawowa zaleta. Po pierwsze, że to jest jednak co do zasady świeża twarz do zaakceptowania przez wyborców Konfederacji. To miało istotne znaczenie. A Morawiecki, przez to, że był twarzą polityki covidowej razem z Michałem Dworczykiem, który w pewnym momencie zyskał takie miano ministra od szczepionek, od których trochę się Morawiecki dzisiaj odżegnuje. I w tym sensie był nie do zaakceptowania dla tej grupy elektoratu. Nawrocki tego nie miał. Znaliśmy generalnie, co do zasady, ogólnie jego poglądy, że są bardzo hardkorowo prawicowe, nawet być może momentami bardziej prawicowe niż sam PiS. I to była jego podstawowa zaleta. Morawiecki musiał to przełknąć, on to przełknął i potem rzeczywiście pracował na Nawrockiego. Zresztą zobaczcie, jedyną osobą, której on dzisiaj w tym PiSie, w szeroko pojętym PiSie nie krytykuje, to jest Nawrocki.
To w tym dekalogu, który przedstawił ten, szacunek dla pana prezydenta.
Na pierwszym miejscu, tak? Na drugim dokładnie, drugi, ale tak. Okay. Ale tak, rzeczywiście. No, dla Morawieckiego Nawrocki miał tę wielką zaletę, że chociaż był trochę takim wotum nieufności dla jego rządów i takim sygnałem, że PiS od tych rządów się będzie bardzo mocno dystansował w kampanii, no było to, że nie był Czarnkiem, ani nie był nikim związanym ze Zbigniewem Ziobrą. No i w tym sensie ten wybór Nawrockiego był też, miał też ten sens z punktu widzenia zarządzania partią przez Jarosława Kaczyńskiego, że to nie był do końca kandydat żadnej frakcji, że postawienie na Morawieckiego nie nastawiłoby przeciwko niemu ani słów polowców dawnych, ani Morawieckiego i jego ludzi. W zasadzie cała partia mogła się wokół tego Nawrockiego jakoś zjednoczyć i na niego pracować bez takiego lęku, że to wzmocni wrogom im frakcję w partii. No i też do kancelarii Morawieckiego, jeżeli przynoszą Nawrockiego, jeśli popatrzymy, no to poszli ludzie też dosyć szeroko z PiSu, z bardzo różnych frakcji. Także ludzie jakoś tam mniej lub bardziej kojarzeni z prezydentem Nawrockim, z premierem Morawieckim. Przecież tam, nie wiem, w jednej z tych rad, zwłaszcza w tych radach przy prezydencie zasiada mnóstwo ludzi powiązanych ze środowiskiem Morawieckiego, na przykład chyba, nie wiem, małżonka pana Cieszyńskiego, Janusza, tak, który jest...
Ale też Paweł Borys. Tak, w kancelarii sami pracuje Tomasz Matynia, przecież, który był szefem Centrum Informacyjnego Rządu w czasach Morawieckiego.
Więc tutaj jak gdyby też nie widać, żeby prezydent chciał czyścić tą kancelarię z Morawieckczyków, więc tutaj jak gdyby...
I też z grilla swoich przedstawicieli wycofał, bo tam też mieli być obecni przedstawiciele kancelarii prezydenta. 2025 rok. Mówiliśmy już o tym, że właściwie pierwsze półrocze moim zdaniem jest dość monotonne z punktu widzenia wydarzeń w partii, bo cała partia koncentruje się na tym.
Hibernuje się i koncentruje się na wyborach.
Tak, żeby dobrze poprowadzić kampanię Nawrockiego. Warto zauważyć, bo to będzie istotne dla PiSu, choć nie jest z PiSem związane, że w styczniu 2025 roku rozchodzą się drogi Konfederacji i Brauna. Konfederacji Mentzena i Bosaka i Brauna. Będzie korona, która będzie przecież potem odbierać głosy Prawu i Sprawiedliwości. Mamy więc zwycięstwo Nawrockiego w czerwcu 2025 roku. Mam taki fajny cytat z Jarosława Kujsza, który przekonywał w Gazecie Wyborczej, że Kaczyński po wygranej Nawrockiego odmłodniał, wyprostował się, jakby pobierał od niego energię życiową. I wszyscy to widzieliśmy, że cały PiS odmłodniał, nabrał wiatru w żagle. Był przecież taki potężny triumfalizm. Już mniemano, że za chwilę rząd upadnie, będą przyspieszone wybory, że w ogóle teraz wszystko pójdzie jak po maśle. Więc wiadomo, że Kaczyński utrzyma dominującą pozycję w PiSie, że to poprawi nastroje w partii. I uwaga, pojawiają się takie też prognozy, że to będzie zapobiegać rozłamowi w partii, ponieważ wygrana Nawrockiego zwiększa szansę na zwycięstwo partii w 2027 roku. To akurat się okazało nieprawdą. No więc mamy w PiSie ten triumfalizm i mamy taki wyraźny plan Kaczyńskiego na to, co się będzie działo. On w Półtusku, już raz wspominanym, 22 lipca mówi na pikniku pod hasłem Wygrała Polska, że ten plan ma być taki, że Pałac Prezydencki to jest twierdza i z tej twierdzy będą wyprowadzane kolejne ataki w rząd Donalda Tuska. To dlaczego wszystko to siada na jesieni?
No bo ten plan się nie powiódł głównie z tego powodu, że Kaczyński nie zauważył, że jednak w pierwszej turze Karol Nawrocki miał rekordowo niski wynik jak na kandydata PiS w wyborach w pierwszej turze i że w drugiej wygrał tylko i wyłącznie dzięki poparciu dwóch konfederacji. Ale to poparcie tych dwóch konfederacji było poparciem warunkowym, no i było poparciem dla Karola Nawrockiego, a nie dla PiSu. PiS tego nie przeczytał, no i te problemy partii w ciągu ostatnich 12 miesięcy biorą się właśnie z tego błędnego odczytania.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal są z nami Kamil Dziubka, Onet.pl i Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Opowiadamy Państwu, jak rozpadał się PiS od wyborów 15 października 2023 roku. Jesteśmy przy zwycięstwie Karola Nawrockiego, po którym sobie wiele w PiSie obiecywano. Tymczasem te nadzieje okazały się płonne. To może jeszcze ja tutaj zaprezentuję Państwu sondaża, właściwie średnią sondażową, bo mówiliśmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość liczyło, że będzie beneficjentem zwycięstwa Nawrockiego. Że to PiS będzie rosło w sondażach, a tymczasem, o ile jeszcze w styczniu 2025 roku PiS wybija się na pierwsze miejsce, a Koalicja Obywatelska ma do PiSu 2-3 punkty straty, o tyle w czerwcu obie partie notują w średniej sondażowej równe 29% poparcie i tak jest do września 2025 roku, czyli to jest ten okres, kiedy jeszcze jest Duda, a potem już jest od sierpnia Karol Nawrocki i właściwie pojawia się ten Karol Nawrocki, no i powinno urosnąć, a tymczasem od października 2025 roku PiS leci. W dół rzecz jasna. Październik 2025 średnia sondażowa 27, listopad 26, w lutym 26 roku mamy 24%, a w lipcu tego roku 21%, w sierpniu tego roku na razie ta średnia sondażowa jest na poziomie niespełna 21% poparcia. W tym czasie Konfederacja uzyskuje stabilne poparcie na poziomie 13-14% i mamy wzrost korony z 3-4% w czerwcu, sierpniu 25 do prawie 10 w lipcu tego roku.
No tak, i to jest w ogóle niesamowite, że PiS tego nie zauważył aż tak długo, to znaczy, bo przecież Braun w pierwszej turze miał ile, przypomnij? 6%. Zresztą on już, to nie było tak, że on wyskoczył, że te wyniki wyborów były kompletnym zaskoczeniem, bo on wiosną już miał regularnie 5%, co oczywiście dla mnie było zaskoczeniem, ale już w dniu wyborów, w dniu w pierwszej tury zaskoczeniem być nie mogło. Ja pamiętam, ty mówisz o tym triumfalizmie, ja pamiętam polityków PiSu chodzących po Sejmie, oni w ogóle jakieś aury takiej zupełnie innej dostali. Nawet, ale przyznam, że nawet nie wiem, politycy Koalicji Obywatelskiej tak z zazdrością na nich spoglądali. Oni, jak te zbite psy po porażce Trzaskowskiego, mówili, kurczę, jakieś takiej powagi ci pisowcy nabrali. Jak się z politykami PiSu wtedy rozmawiało, to oni tacy zrelaksowani w ogóle sobie chodzili, że my teraz, tu będzie 6 sierpnia, czyli zaprzysiężenie, pojedziemy sobie na wakacje. Wszystko się układało zgodnie ze scenariuszem prezesa. I wtedy też, no, kilka tygodni później pojawiło się to słynne zdjęcie maślarzy, które było takie konstytuujące dla nich, prawda, że ta grupa w tej słynnej biblioteczce, to chyba u Patryka Jakiego, Bocheński, Jaki, Czarnek i tak dalej, bo mi się wydaje, że oni wtedy odczytali te wyniki wyborów, stwierdzili, wygrał Nawrocki z głosami Konfederacji okej, to teraz możemy zaorać Morawieckiego.
Kurs na radykalizm.
Kurs na radykalizm, no ale Morawiecki też to wtedy odczytał i Morawiecki wtedy, moim zdaniem, zaczął się na poważnie bronić. Wtedy też Jarosław Kaczyński zdecydował ostatecznie, że schowa do schowka namiotu Morawieckiego, ale to już było za późno, bo Morawiecki już się nie chciał dać schować.
Tusk w podcaście Wojewódzki Kędzierski, to jest październik 25 roku, mówi tak. W przeciwieństwie do ludzi komentujących politykę, ja nie mogę ulec temu zresztą złudnemu wrażeniu, że PiS jest teraz w uderzeniu. Nie, PiS jest w ogóle w bardzo złej sytuacji. no bo Nawrocki przejął rządy dusz po prawej stronie. Mówię o tym bez jakiejś wrednej satysfakcji, ale Kaczyński ma dzisiaj problem taki, powiedziałbym, egzystencjalny. Jarosław Kaczyński nagle zrozumiał, że jest out. Karol Nawrocki będzie poważniejszym wyzwaniem, dlatego mówię o tym bez satysfakcji. No to akurat było w punkt, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji.
Choć wielu myślało, że to jest po prostu polityczna narracja, polityczna publicystyka wręcz, prawda?
Tak, która ma pogrążyć wroga, któremu dobrze się wiedzie. PiS też w październiku 25 roku organizuje taką wielką konwencję programową Myśląc Polska w Katowicach, 100 debat, 1000 uczestników i nie daje to żadnego rzecz jasna odbicia. No i w listopadzie są coraz już bardziej zażarte walki frakcyjne, ale jeszcze prezes próbuje tak balansować, tu chwali kompetencje Morawieckiego, czasami wskazuje jako przyszłego premiera Przemysława Czarnka, ale zastanawiam się, czy chyba to już Kamil właściwie powiedział, że to jest ten moment, ta jesień 25 roku, kiedy Kaczyński dokonuje zmiany kursu partii na kolizyjny z frakcją Morawieckiego. Czy jest ten kurs na prawą ścianę?
Czy kolizyjny z frakcją Morawieckiego to nie wiem, ale rzeczywiście tutaj jak gdyby Kaczyński w ogóle w PiS dostał po tych wyborach prezydenckich czegoś, co by można nazwać cytując klasyka, no zawrotem głowy od sukcesów. Tutaj,
klasyka Stalina.
Tak, nagle po prostu partia uznała, że ludzie chcą powrotu PiS do władzy. Już był taki nastrój nawet w partii, że oni już po prostu niemalże dzielili stanowiska za dwa lata. No a zupełnie jak gdyby nie liczono się z tym, że takie świetne wyniki i Brauna i Mencena tworzą zupełnie nową dynamikę polityczną, która dla PiS będzie bardzo trudna. No im bardziej ta dynamika stawała się trudna, tym też bardziej PiS szedł w radykalizm, tym też bardziej się w PiSie odzywała frakcja maślarzy, która tak zinterpretowała po pierwsze wynik Karola Nawrockiego, a po drugie też wynik Donalda Trumpa, o którym tutaj trochę nie mówiliśmy, a który też moim zdaniem był bardzo istotny dla tego, i kogo PiS wybrał jako kandydata na prezydenta i dlatego w jaką stronę poszedł po drugim zwycięstwie Trumpa. Tak jak to Czarnek powiedział w jednej z wypowiedzi, że zwycięstwo Trumpa pokazuje, że nie ma już wyborców umiarkowanych i że trzeba iść bardzo ostro na prawo, żeby wygrywać. No a skoro nie ma wyborców umiarkowanych, no to nie ma sensu liczyć się z politykiem, który został przez PiS wyciągnięty na stanowisko premiera trochę po to, by tych wyborców umiarkowanych przyciągać. No i Czarnek, to była też trochę chyba interpretacja przyjęta przez Kaczyńskiego, on miał taką interpretację, no że Morawiecki w 23 roku nie dostarczył, bo był zbyt mało prawicowy, a proszę, Trump pokazuje, że trzeba iść na prawo bardzo ostro i wtedy się wygrywa. To samo pokazuje Nawrocki i w tą stronę powinna być partia. No i rzeczywiście, jak gdyby ta partia znalazła się na takim kursie, w której dla Morawieckiego było coraz mniej miejsca, przynajmniej jako jakiegoś ważnego, podmiotowego polityka. No i w momencie, kiedy już na początku 2026 roku Kaczyński postawił wprost dla premiera, no to było dla Morawieckiego zupełnie jasne, że on tutaj nie może czekać na to, aż go ruch partii w stronę, jaką wyznacza nominacja Czarnka, zupełnie zostawi na marginesie.
Czarnek kandydatem na premiera to jest dopiero marzec 26 roku, a jeszcze chwilkę o jesieni 25, bo Morawiecki jest wtedy szalenie aktywny. Wywiady, spotkania, wpisy i rolki w mediach społecznościowych, debaty z przeciwnikami politycznymi, z Mencenem, Zandbergiem, Pełczyńską Nałęcz. W takim spocie mówi 1000 bitew do końca tej kadencji, codziennie jedna do skutku, do zwycięstwa, 1000 Wietnamów, 1000 bitew im trzeba wydać i nie spocząć ani jednego dnia. Potem jest taki słynny, zresztą podobno donoszono treści z tego wywiadu Kaczyńskiemu, wywiad u Grzegorza Sroczyńskiego, kiedy Morawiecki mówi o tym, że w jego rządzie nie będzie Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości, że Jacek Kurski też nie będzie ponownie prezesem TVP, gdyby on, Morawiecki, został premierem. Morawiecki mówi też, że PiS mogłoby współrządzić z Platformą Obywatelską w warunkach realnego zagrożenia, co potem jest mu wypominane. Grudzień 25 roku. Telewizja Republika, szanowni państwo, nadaje 8-minutowy materiał o kryzysie w PiSie. To już jest coś na rzeczy, prawda?
Tak, tak. No zresztą my wiemy, że no, dzisiaj to już jest czymś zupełnie normalnym, że te prawicowe media mówią o tym bardzo szeroko i też w pewnym sensie biorą udział w tej rozgrywce. Natomiast wiemy, że prezes bardzo źle reagował na to, że w ogóle Republika jako takie medium jednak, która powinna sprzyjać obozowi patriotycznemu i jego jedności, w ogóle porusza taki temat. No ale ten grudzień to jeszcze mamy słynne dwa opłatki. dwie wigilie, jeden na Nowogrodzkiej, druga na Lwowskiej, o ile dobrze pamiętam, czyli ta organizowana przez Morawieckiego. No i mamy pierwszy raz taką wyraźną, no bo do tej pory Morawiecki miał swoją trasę po Polsce, swoją agendę, swoje billboardy, swoje obrędowanie w mediach społecznościowych, no ale został wezwany w pewnym momencie na posiedzenie ścisłych władz PiS-u na Nowogrodzką i się nie pojawił. I powiedział, że on ma tu od dawna ogłoszone, przygotowane spotkanie, zresztą z Beatą Szydło i Danielem Obajtkiem, który potem jednak się wystraszył i został wierny Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kaczyński w tym czasie kilka razy nawołuje do zaprzestania sporów, grozi karami, zresztą jest postępowanie dyscyplinarne wobec Morawieckiego między innymi, ale też wobec Patryka Jakiego, bo oni się tam najmocniej okładali. No i Kaczyński dochodzi do wniosku, że w sumie żeby wyciszyć te spory, no to okej, decydujemy, ucinamy dyskusję, Czarnek będzie kandydatem na premiera. No i to, co miało rzeczywiście uciąć te spory, okazało się czymś, co dało początek tej wulkanicznej erupcji.
Oczywiście te spory trwają też na początku 2026 roku. Jest zresztą taka przesympatyczna konferencja, właściwie briefing Jarosława Kaczyńskiego 7 stycznia, kiedy to po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS staje prezes na tle osób, które za sobą nie przepadają. Tam jest i Szydło, i Jaki, Morawiecki, Czarnek, Macierewicz, Krupka. I Kaczyński mówi wtedy tak, chociaż dyskusje będą trwały, to z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii. A potem się kłócą. Jest ten wybór Czarnka na premiera. No i to jest chyba ten moment przełomowy. Kaczyński uważa, tak przynajmniej, mówił o tym w telewizji Republika, miałem przeświadczenie, że powołanie pana profesora Czarnka na kandydata na premiera było elementem, który bardzo uderzył w pana premiera. W kanale Tak dodawał jeszcze, pewne sygnały, że Mateusz Morawiecki będzie chciał odejść z PiS-u, były już dość dawno temu, ale dawno w tym czasie ostatni, można powiedzieć. Ja nie mówię o tym, że to było kilka lat temu, bo wydawało mi się wtedy, że to jest człowiek, który postawił na tę partię. 7 marca Czarnek kandydatem na premiera, a 15 kwietnia powstaje Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jest ten pierwszy kryzys.
No, czy to jest pierwszy kryzys? Właściwie można powiedzieć, że kryzys ciągnie się gdzieś tak od grudnia 2025 roku. W zasadzie od tego momentu tych dwóch konkurencyjnych wigilii. Wtedy też przecież mamy ten raport Jacka Kurskiego, który...
Ten artykuł taki na X-ie,
tak,
prawda?
Tak, tak. Ten artykuł taki właśnie na X-ie, bardzo obszerny, bardzo ostro atakujący Morawieckiego. No właściwie gdzieś tam insynuujący, że on tutaj może być szantażowany przez Tuska ze względu na swoje problemy z Larsem. W zasadzie od końca grudnia media polityczne, jeśli mówią o PiS, no to niemal wyłącznie w kontekście kryzysu, sporów
czyli
frakcyjnych.
7-8-miesięczna wojna domowa.
Właśnie sporów maślarzy z maślami, z harcerzami. No i tutaj to powstanie tego stowarzyszenia no jest po prostu kolejnym aktem. No Morawiecki widzi, że prezes postawił na czas, że partia idzie w kierunku, który skazuje go na marginalizację. No więc szuka sobie takiego narzędzia, który tą marginalizację mu uniemożliwi, więc zakłada stowarzyszenie. No zapewne też mając w to wkalkulowany w ten ruch to, że to się może skończyć tak, jak się skończyło teraz, czyli że Kaczyński nie będzie tolerował takiego jak gdyby poziomu jego autonomii, nie będzie tolerował instytucjonalizacji frakcji. I skończy się to wyrzuceniem. No po drodze mieliśmy jeszcze rzeczywiście próbę pogodzenia pewnej autonomii Morawieckiego z nowym kursem partii, koncepcję dwóch płuc, koncepcję pluralizmu.
Skrzydeł, dwóch fortepianów.
Pluralizmu stowarzyszeniowego w ramach PiS-u. No ale te koncepcje zostały bardzo szybko zarzucone.
12 maja sąd zarejestrował Stowarzyszenie Rozwój Plus. Następnego dnia było wyjazdowe posiedzenie klubu PiS-u w Sękocinie i tam była karczemna kłótnia. No i potem kluczowe wydarzenia to już lipiec, 15 lipca ta słynna uchwała, że mają czas do 23 lipca, żeby wybrać czy partia, czy stowarzyszenie. No i wiem, jak to się kończy. 29 lipca Morawiecki zakładał własny klub parlamentarny, a wczoraj poinformował u Bogdana Rymanowskiego, że do 15 października założy swoją własną partię. To teraz mają panowie po kilkadziesiąt sekund na to, żeby powiedzieć, czy Morawiecki ma szansę ustać się samodzielnie na własnych nogach.
No myślę, że to będą krytyczne tygodnie dla niego, to znaczy sierpień, wrzesień. Sierpień, który jest taki luźny politycznie, który Morawiecki chce. I widać to, że chce wykorzystać do tego, żeby jednak budować tę swoją partię. W piątek ma być w Jagodnie symboliczne miejsce dla Koalicji Obywatelskiej, dla tej koalicji. No ale potem przyjdzie twarda rzeczywistość i jeżeli nie skaptuje kolejnych polityków, samorządowców, nie zapominajmy, uważam, że samorządowcy będą w tej rozgrywce bardzo ważni, no to będzie miał problem, ale szanse ma. Największe w historii pisowskich rozłamów.
Tak, myślę, że on ma szansę na dwa dla niego korzystne scenariusze. Pierwszy taki, że rzeczywiście wejdzie z tym swoją partią do Sejmu, przekroczy próg 5% i będzie ważnym rozgrywającym w przyszłym Sejmie, nawet w opozycji. No a drugą taką, no to po prostu PiS będzie w tak głębokim kryzysie, że przyjdzie do niego i mu powie, no słuchaj, zjednoczmy się ponownie, a Morawiecki powie okej, ale na moich warunkach.
Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Bardzo
dziękuję. Dziękuję bardzo.
Kamil Dziubka, Onet.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę ciąg dalszy, TOK 360. Zapraszam Państwa w imieniu Filipa Kekusza. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.